Wnet.
5 minut po godzinie 17 popołudnie Wnet trwa. Teraz czas na przegląd wydarzeń. Jan Oleński w studiu.
Tak. Mam dla Państwa przegląd wydarzeń najświeższych, wybranych również przeze mnie. I zaczniemy od pierwszej informacji, a jest to informacja o sondażu przedwyborczym. 8 punktów procentowych, tyle dzieli Andrzeja Dudę i Małgorzatę Kidawę-Błońską w pierwszym sondażu prezydenckim w 2020 roku. To różnica, którą w drugiej turze przewiduje Instytut Badań Polster w badaniu dla Super Expressu. Z sondażu wynika, że urzędujący prezydent popierany przez PiS mógłby liczyć w decydującej rozgrywce na 54,14% poparcia. Do drugiej tury dostałaby się również kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska i miałaby tam szansę na 45,86% poparcia. Pod uwagę zostało wzięte tylko poparcie osób, które już są zdecydowane, na kogo będą głosować. Dla profesora Kazimierza Kika, cytowanego przez Super Express, sygnał jest jednak czytelny. Jeśli na pół roku przed wyborami prezydenckimi jest tak niewielka różnica, to Andrzej Duda i obóz władzy nie mogą spać spokojnie. Te wyniki powinny zaniepokoić prezydenta, komentuje profesor Kik. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się do członków Komisji Weneckiej z prośbą o wydanie opinii na temat sejmowej ustawy dyscyplinującej sędziów. Wcześniej takie rozwiązanie zasugerowała wiceszefowa Komisji Europejskiej Wiera Jurowa, w liście skierowanym do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. List Tomasza Grodzkiego w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów trafił do Komisji Weneckiej, a jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, marszałek Senatu poprosił w nim o wydanie opinii na temat uchwalonej przez Sejm ustawy zaostrzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Senacka komisja zajmie się tą ustawą 8 stycznia i Senat prawdopodobnie zgłosi wiele poprawek do tej budzącej kontrowersje nowelizacji ustawy. Zaproponowane w niej rozwiązania zostały powszechnie uznane za wątpliwe konstytucyjnie i sprzeczne z prawem europejskim. Zgodnie z projektem ustawy kwestionowanie statusu innych sędziów będzie tak traktowane jako wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Sędziom sądów powszechnych będzie to groził najwyższy wymiar kary, czyli przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. Marszałek Senatu polecił 8 stycznia do Brukseli, gdzie ma spotkać się z wiceszefową Komisji Europejskiej i tam podczas tego spotkania będzie dyskutował te wszystkie zmiany. W niedawnej rozmowie z PAP pan Grodzki oświadczył, że ma prawo do konsultacji z przyjaciółmi z Unii Europejskiej, a powiedział tak w ten sposób, odpowiadając na zarzuty, że konsultując sprawę nowelizacji ustawy sądowej z wiceszefową Komisji Europejskiej przenosi polskie sprawy za granicę. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel ocenił, że marszałek Senatu próbuje osadzić się w roli pewnego alternatywnego ośrodka, jeśli chodzi o przekaz polityki zagranicznej. Modernizując swoją armię, Polska szuka partnerów w USA, a nawet na Dalekim Wschodzie, podczas gdy Niemcy i Francja wykluczają Polskę ze wspólnych projektów zbrojeniowych, zwraca uwagę niemiecki dzielnik Die Welt. Według gazety brak współpracy ze strony Berlina i Paryża ma poważne konsekwencje dla europejskiej polityki obronnej, a przez to dla bezpieczeństwa Europy. Polska to militarna waga ciężka, zabezpiecza wschodnią flankę NATO. Unia Europejska chce więcej współpracy w dziedzinie obronności, ale do tego potrzeba wykorzystania takich samych systemów uzbrojenia. Jeśli Polska będzie zawierać tylko dwustronne umowy z USA, integrowanie europejskich armii będzie jeszcze trudniejsze, dodaje dziennik. Cytuję anonimowego rozmówcę z berlińskich kół politycznych, który mówił tak, w rozmowach z niemieckimi firmami zbrojeniowymi dotyczących także decyzji politycznych, potrzeby Polaków rzadko odgrywają jakąkolwiek rolę, a to błąd. I zdaniem rozmówcy dziennika Die Welt istnieje, cytat, zagrożenie odseparowania się Polski jako ważnego partnera w polityce bezpieczeństwa. Rozpoczął się wstrzymany wcześniej rozładunek masowca Lintan, jednostki, która zablokowała portowy basen górniczy w Szczecinie, informuje Onet. Dziś rano rozpoczął się rozładunek masowca. W firmie spedycyjnej, która sprowadziła ładunek do Szczecina, udało się znaleźć specjalistów, którzy zajmą się wyładunkiem. Potrwa to najbliższą dobę, powiedziała Onetowi rzeczniczka zarządu portów Szczecin-Świnoujście Monika Woźniak-Lewandowska. Masowiec Lintan z kilkoma tysiącami ton koncentratu cynku przypłynął do Szczecina z Hongkongu 18 grudnia. Rozpoczęty rozładunek przerwano z uwagi na możliwość zawilgocenia transportowanego materiału, które grozi powstaniem wybuchowej mieszanki wodoru i tlenu. Jak przypomina Onet, w 2005 roku w Szczecinie doszło do wypadku z podobnym ładunkiem. Gdy otworzono ładownię masowca przewożącego koncentrat cynku, doszło do eksplozji. Okazało się, że najprawdopodobniej podczas transportu ładunek uległ zawilgoceniu, a z cynku ulotnił się wodór. Rannych zostało wówczas 3 członków załogi, czytamy. Dowódca irańskiej marynarki oskarżył Stany Zjednoczone o utrudnienie wspólnych ćwiczeń Rosji, Iranu i Chin. Admirał Hossein Khanzadi oskarżył USA o prośbę uniemożliwienia Iranowi i Chinom prowadzenia wspólnych ćwiczeń morskich, poinformowała w czwartek agencja MER z siedzibą w Teheranie. Podczas wspólnych morskich ćwiczeń Iranu, Rosji i Chin Amerykanie i ich sojusznicy odbyli nadzwyczajne spotkanie mające na celu zakłócenie prowadzenia wspólnej gry wojennej z naszymi 2 sojusznikami, powiedział admirał, cytowany przez agencję. Dodał jednak, że spisek Amerykanów został wykryty i udaremniony dzięki mylącym manewrom wykonywanym przez uczestników ćwiczeń. Wspólne rosyjsko-irańsko-chińskie ćwiczenia morskie na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Omańskiej zakończyły się 30 grudnia, a Khanzadi zauważył, że oprócz taktycznych i operacyjnych zadań ćwiczenia miały strategiczne znaczenie dla Iranu, ponieważ pokazały, że Islamska Republika Iranu może zbudować koalicję przeciwko nieefektywnym zachodnim koalicjom. Mężczyzna odpalający fajerwerki w pobliżu kina, obok którego oświadczał się jego przyjaciel, wywołał panikę wśród kinomanów. Pomylili oni huk z fajerwerków z wystrzałami z broni palnej. Do zdarzenia doszło w mieście Howell Township w stanie New Jersey. W środę około godziny 18 miejscowa policja zaczęła otrzymywać masowe zgłoszenia od osób, które znajdowały się wówczas w kinie Teatr Escape. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zastali mężczyznę, który odpalał fajerwerki, znaleźli też niewystrzeloną jeszcze ich rakietę i ustalili, że nikt nie używał broni palnej. Wcześniej doszło też do ewakuacji obiektu. Funkcjonariusze żandarmerii wojskowej w Kanadzie otrzymali nietypowy rozkaz grania w grę Pokémon Go, informuje AFP. Wykorzystująca technologię rzeczywistości rozszerzonej gra Pokémon Go została wydana w 2016 roku. Zadaniem gracza jest łapanie pojawiających się na ekranie telefonu komórkowego wyposażonego w kamerę i żyroskop bohaterów gry, tak zwanych Pokémonów. Najwyraźniej Frontenac jest jednocześnie Poke Gym i Poke Stopem, pisał major Jeff Monaghan z bazy Kingston w prowincji Ontario, dodając, że nie ma pojęcia, co oznaczają te terminy. Myślę, że osoby, które nas słuchają, a które korzystają z gry, wiedzą świetnie. Natomiast w związku z wtargnięciami graczy na tereny wojskowe, którzy prawdopodobnie właśnie chcieli w grze zdobyć ten Poke Gym i Poke Stop, co najmniej 3 funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej w Kanadzie otrzymało rozkaz przeczesania baz i ich okolic z telefonami i tabletami. Żołnierze mają znaleźć wirtualną infrastrukturę i bohaterów gry, dzięki czemu wojsko będzie wiedziało, w jakich miejscach spodziewać się rzeczywistych intruzów. Powinniśmy zatrudnić do pomocy 12-latka, napisał David Levenick, ekspert do spraw bezpieczeństwa z bazy Borden w Ontario, cytowany przez AFP. Wcześniej przy wjeździe do bazy zatrzymano grającą w Pokémon Go kobietę. W chwili zatrzymania swojej matki dzieci kobiety wspinały się na czołgi. W tej samej bazie zatrzymano też mężczyznę, który twierdził, że zbiera punkty w Pokémon Go, bo musi być lepszy w grze od swych dzieci. 16 więźniów zginęło, a 5 zostało rannych po bijatyce w meksykańskim więzieniu, która rozpoczęła się od meczu piłki nożnej. Władze poinformowały, że bójka wybuchła we wtorek około godziny 14:30 czasu lokalnego w Regionalnym Centrum Reintegracji Społecznej w mieście Seneguillas w stanie Zacatecas. Według lokalnych mediów bijatyka rozpoczęła się od meczu piłki nożnej rozgrywanego między więźniami w ostatnim dniu roku. Przy jednym z już żywych uczestników bójki znaleziono broń palną. Później w trakcie rewizji i na terenie więzienia znaleziono także 3 inne pistolety oraz noże. Ismael Camberos Hernandez, sekretarz bezpieczeństwa stanu Zacatecas, powiedział, że niektóre ofiary zmarły z powodu ran postrzałowych, inne zostały dźgnięte lub pobite. Wśród rannych i ofiar śmiertelnych nie było strażników więziennych ani policjantów. Wszczęto dochodzenie mające ustalić, kto był odpowiedzialny za wywołanie bijatyki oraz w jaki sposób zarekwirowana broń trafiła na teren placówki. To najtragiczniejsze zdarzenie w meksykańskich więzieniach od 2017 roku, gdy 28 osadzonych zostało zabitych w czasie zamieszek, które wybuchły w więzieniu w Acapulco. A brytyjski sąd orzeknie, czy poglądy zwane etycznym weganizmem mogą być uznane za przekonania religijne podlegające ochronie prawnej. Tak poinformował Sky News. Jordi Casamitana jest weganinem z powodów etycznych. Przepraszam. Twierdzi, że został zwolniony przez organizację League Against Cruel Sports, ponieważ powiedział współpracownikom, że środki funduszu emerytalnego organizacji są inwestowane w przedsiębiorstwa zaangażowane w testowanie produktów na zwierzętach. W oświadczeniu cytowanym przez BBC organizacja zapewniła, że jest inkluzywnym pracodawcą, odmówiła komentowania sprawy, dodając, że nie jest przeciwna nadaniu weganizmowi statusu chronionego. Zwolniony weganin złożył pozew. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się 8 stycznia w Norwich. Sąd zdecyduje, czy weganizm jest filozoficznym lub religijnym przekonaniem i powinien mieć przysługującą z tego tytułu ochronę prawną.